Wakacyjny ekspres sportowy.
7 minut po godzinie 6 wieczorem. Program realizuje Łukasz Kurzawski. Przed mikrofonem Grzegorz Hałasik. Dobry wieczór. Wakacyjny ekspres sportowy na antenie Radia Poznań do końca września. My takie studenckie mamy wakacje. Dlatego nie było problemu, żeby pracownika naukowego, czy też pracownika Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza zaprosić do radia. Ale nie będzie to związane oczywiście z UAM-em, chociaż wspomnimy o tym, jak tam ze sportem na UAM-ie jest. Chodzi o siatkówkę. Damian Lisiecki, były siatkarz, dzisiaj trener, organizator imprez sportowych i pracownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, zastępca dyrektora Studium Wychowania Fizycznego Poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Witam serdecznie.
Witam Państwa serdecznie.
Dlatego gość siatkarski, bo myślę, że Państwo się domyślają. Wczoraj zakończyły się Mistrzostwa Świata, w których reprezentacja Polski zdobyła srebrny medal. Szli Polacy od zwycięstwa do zwycięstwa po to, by wczoraj wieczorem w finale przegrać z Włochami 1-3. Wcześniejsze turnieje Mistrzostw Świata, 2 złote medale z rzędu. Teraz srebrny. Damianie, sukces czy jednak rozczarowanie? Jak odbierać ten wczorajszy wyczyn Polaków?
No, zdecydowanie jako sukces. Nie możemy mówić o rozczarowaniu, bo jakby Państwo prześledzili tak naprawdę z kilkanaście lat polskiej siatkówki i 4 ostatnie nasze występy, 5 właśnie występów Mistrzostwa Świata, to mamy skuteczność 80% medalową, bo mamy w tych 5 mistrzostwach świata od 2006 roku mamy 4 medale, 2 srebrne i 2 złote, także i teraz potwierdziliśmy tak naprawdę, że jesteśmy dalej potęgą światową. Co prawda przegrywamy w finale z Włochami 3-1, ale ten złoty medal, ale jest to dalej duży sukces, jest to dalej potwierdzenie tego, że w naszym kraju siatkówka stoi na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o szkolenie, i na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o ligę.
Myślę, że troszeczkę już przyzwyczailiśmy się do tych złotych medali, dlatego tak pewnie niektórzy kręcą nosem, że jak już gra Polska w siatkówkę, to musi wygrać, a tu jednak czasem zdarzy się porażka.
No tak, no, powtórzę słowo wielu ludzi, no to jest po prostu sport, jest przewrotny, ale ja zawsze szerzej patrzę na pewne rzeczy. Trzeba wyciągnąć wnioski z tej przegranej na przyszłość w kontekście już Igrzysk Olimpijskich i wydaje mi się, że czasami taki kolokwialny pstryczek w nos jest daje możliwość otworzenia się jakby na niektóre sprawy.
I o tym sobie też porozmawiamy w dzisiejszym wakacyjnym ekspresie sportowym, w debacie sportowego lata. Za chwileczkę po piosence. Jeszcze tylko przypomnę, skoro dzisiaj mamy poniedziałek, rozpoczyna się naprawdę bardzo intensywny sportowy tydzień w Poznaniu. Głównie piłkarski akurat, ale warto już zapowiedzieć to, co nas czeka w tym tygodniu, bo o godzinie 21 w czwartek piłkarze Lecha Poznań rozegrają mecz drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Będzie to spotkanie przybułgarskie z Austrią Wiedeń. Oczywiście transmisja na naszej antenie. Odsyłamy do wiadomości sportowych Radia Poznań, do magazynu Kolejarz. W czwartek o 17.15 będziemy sporo o tym spotkaniu w naszych audycjach mówić, nie tylko też sportowych. No i o godzinie 17.30 w niedzielę derby Poznania piłkarskie Ekstraklasy. Warta Poznań zagra z Lechem przy Bułgarskiej, tam gdzie zwykle gra Kolejarz, ale jednak w Poznaniu. Warta będzie gospodarzem derbów Poznania. 17.30 w niedzielę ten mecz też będziemy transmitować na naszej antenie i na antenie MC Radia, bo tam przecież mecze Warty goszczą na stałe. Zatem piłkarski transmisyjny tydzień przed nami, ale dzisiaj jeszcze puentujemy Mistrzostwa Świata Siatkarzy, które zakończyły się wczoraj finałem w Katowicach z Damianem Lisieckim, byłym zawodnikiem, dziś trenerem. Wrócimy do rozmowy po piosence.
Wakacyjny ekspres sportowy.
15 minut po godzinie 18. Dzisiaj siatkarski, wakacyjny ekspres sportowy. Mistrzostwa Świata zakończone srebrnym medalem reprezentacji Polski. Damian Lisiecki, były zawodnik, dzisiaj trener, także prowadzący zajęcia siatkarskie ze studentami Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Damianie, no szła Polska, jak mówiliśmy na początku, od zwycięstwa do zwycięstwa, ale bardzo intensywne mecze, przede wszystkim te w fazie pucharowej z Amerykanami, z Brazylią. No prawie dzień po dniu trzeba było rozgrywać spotkania 5-setowe. I można by zadać pytanie, ile tak można? Okazuje się, że jest jednak pewna granica także pewnie wytrzymałości fizycznej, gdy spojrzymy na wczorajsze finałowe spotkanie z Włochami.
No tak, to patrząc, w ogóle rozpatrując to jakby w dwóch przestrzeniach tej intensywności i też wieku zawodników, no można powiedzieć, i właściwie drogi, jaka była różna w sumie, no. Dlatego, że my jednak mieliśmy dwa bardzo trudne spotkania, i ćwierćfinałowe, i półfinałowe. Natomiast gdzieś tą drogę troszeczkę łatwiejszą mieli Włosi, jeżeli chodzi o intensywność. No i tak jak powiedzieli Grzegorz, no jest gdzieś ta... Te dwa tiebreaki mogły mieć znaczenie w samym meczu finałowym, tym bardziej, że było bardzo mało czasu na regenerację. Jesteśmy teoretycznie, co prawda nieduży, ale jednak starszym zespołem niż Włosi. Włosi znowu łatwiejszy półfinał, krótki, co prawda później grali, ale no, powiem, młodsza ekipa jakby zawodnicza i no, mogło mieć to znaczenie, tym bardziej, że no, zespoły bardzo równe. Bardzo mocną siatkówkę grające i ten procent motoryczności, który mógł gdzieś być zatracony przez te dwa tiebreaki wcześniejsze, mógł mieć wpływ na tą kumulację siły, powiedzmy, w niedzielę.
No i... Bo to się też przełożyło na takie walory typowo sportowe, no bo na dobrą sprawę to był mecz, w którym trzeba było mocno serwować, żeby zaskoczyć Włochów, a ten serwis Polaków nie był taki mocny. Gdy on się pojawił na moment, na przykład w końcówce pierwszego seta, to końcówka pierwszego seta 8-1, jeśli dobrze pamiętam.
Tak,
17-21, tak, Polacy wyciągnęli na 25-22, czyli ostatnie 9 piłek to jest 8-1, bo zaczął funkcjonować serwis, ale jak tego serwisu nie było, no to właśnie, to już się nic nie kleiło. Już nic nie można wtedy zrobić.
Takie zrywy były. I tak, faktycznie, no, biorąc pod uwagę tą niedzielę i ten aspekt motoryczny, no, to tak naprawdę wystarczyłoby na przykład atakować piłkę 5 cm wyżej, powiedzmy tak, albo zagrywać 10 km na godzinę szybciej i to mogło mieć duże znaczenie przy niektórych piłkach w danym secie, które mogły być kluczowe, jeżeli chodzi o wynik. Oczywiście mogło mieć to wpływ. Natomiast summa summarum, patrząc na ten finał, widać było faktycznie, że ten aspekt sportowy był jednak w kilku procentach po stronie Włochów. No, przegraliśmy sportowo, tak? Bo to, jak ktoś oglądał to spotkanie, no to widać było, że w poszczególnych elementach, gdzieś tam tych kilku procentach Włosi byli lepsi. Akurat tego dnia, tak? Rozpatrujemy to w różnych przestrzeniach, to mogą mieć to wpływy te dwa tiebreaki, jak mówiliśmy, przez to słabsza dyspozycja siły i tak dalej.
Bo trener Grbicz też szukał, tak? Bo już gdy trzeba szukać, ratować ten mecz, no to zmian wprowadzał dużo, już kombinował, co się da, ale już było widać, że jednak nawet te zmiany nic nie dają, właściwie nie podnoszą jakości
ale
drużyny.
Ale fajnie, moim zdaniem bardzo, bardzo odważnie i... Tak powiem dzisiaj, jak mogę porównać, to jest moja filozofia, żeby korzystać mimo wszystko z tych wszystkich zawodników, którzy grają na boisku, którzy są nie na boisku, tylko są w zespole, tak, danego dnia wpisani, mówiąc kolokwialnie, w protokół.
I stoją w kwadracie.
I stoją w kwadracie też, żeby ich po prostu wykorzystywać, bo są momenty, gdzie może wejść jakiś zawodnik z boku i zrobić dwie, trzy akcje, które będą mogły wpłynąć na wynik seta, tak jak to przez moment zrobił Kaczmarek, tak? Wszedł i parę piłek skończył. Był taki moment, gdzie mieliśmy szansę wygrać set, no ale znowu gdzieś zblokowanie i
tak,
to Włosi.
Przypomnimy sobie duże imprezy, w których reprezentacja Polski odnosiła sukcesy, to myślę, że w miarę łatwo można było wskazać lidera. Na przykład patrząc chociażby na złote medale. 2009 rok, Mistrzostwo Europy, wtedy stary dobry Piotr Gruszka właściwie był takim, można powiedzieć, liderem i sportowym, i mentalnym. 2014 rok, Marcin Wlazły, wybrany chyba najlepszym...
Mariusz
Wlazły z Bełchatowa, wybrany najlepszym zawodnikiem, który później zrezygnował z gry w reprezentacji. 2018 rok, we Włoszech Mistrzostwa Świata 4 lata temu. Takim sportowym liderem pewnie Bartosz Kurek był. Mentalnym może Michał Kubiak, kapitan drużyny, ale sportowym Bartosz
Bartek.
Kubiak zdecydowanie. I teraz szukam takiego lidera. Może wytnijmy ten mecz finałowy, bo powiedzmy o tym, co wydarzyło się do finału. Kto był takim liderem reprezentacji Polski? Też Bartosz Kurek tym razem?
Nie, to graliśmy bardzo zespołowo.
No właśnie, nie było. Tak mi się właśnie wydaje, że nie było takiego lidera.
Właściwie rozpatrując całe te mistrzostwa, nie mieliśmy, tak jak powiedziałeś, żadnego lidera. Ten zespół jest złożony z bardzo dobrych zawodników, ale nie było w tym roku zawodnika, który by udźwignął ten ciężar takich końcówek i ważnych piłek. No i to też, myślę, że Bartek też czuł to, że nie jest, powiem, gdzieś taki tak dobrze, tak dobrej dyspozycji jak 4 lata temu.
Zresztą jedyny po 30 już chyba w naszej drużynie.
Chyba tak. No ale niektórzy się zbliżają. No.
Tak, tak.
Ale czuć było po prostu, że tam nie ma, mi się wydaje, że Janusz też, Marcinianusz też czuł, że nie ma też, ja powiem gdzieś... zawodnika, któremu obojętnie skąd wystawię piłkę, to będzie wiadomo, że on
sięgnie.
Że on na pułapie skończy, jak mieli to Włosi, tak? Mhm. Oni mieli ten atut właściwie w postaci trzech zawodników, tak? Wszyscy trzej skrzydłowi grali Gianniolemu właściwie no, koncertowo właściwie to obojętnie skąd wystawiał komu, to oni byli bardzo pewni w ataku. Natomiast tu faktycznie był u nas problem.
Tyle się mówiło też, ja już nawet nie chcę mówić o takich rywalizacji, czy też zwolennikach, dwa obozy, Fornal, Śliwka, ale przychodzi co do czego, tak, Grbicz stawiał zdecydowanie w wyjściowym składzie na Śliwkę, chociaż lubił go ściągać z parkietu, no ale przychodzi do tego spotkania o wyjście do finału i kto wprowadza nas do finału? Aleksander Śliwka jednak się okazuje.
No tak, Olek jest...
Taki może nie lider drużyny, ale lider tego meczu, nazwijmy taki, to.
Tak, ale on potrafi grać bardzo dobrą siatkówkę, ma bardzo zmienny atak, ma zmienne tempo ataku, potrafi sobie znaleźć taką przestrzeń do stworzenia dynamiki takiej jak nietypowo, jak rzadko który zawodnik. I oprócz tego jeszcze no, skończył chyba dwie piłki kiwając palcami obłącz, tak? Też jest, no gdzieś no, zmienia to tempo. Przeciwnik też nie wie do końca, jak on zaatakuje i to jest jego siła taka w tej zmienności.
Olka Śliwkę, Marcina Janusza i Kaczmarka będzie można zobaczyć, drodzy Państwo, już niedługo w Wielkopolsce, bo Memoriał Arkadiusza Gołasia jest tradycyjną imprezą, która odbywa się w naszym regionie od pewnego czasu w Zalasewie, to jest część Swarzędza pod Poznaniem, 24-25 września zagrają Zaksa Kędzierzyn Koźle i Barką Karzany Lwów, ten mecz o 14.45 24 września, a o 17.30 Warta Zawiercie zagra z ekipą Berlin Volley. Na drugi dzień mecz o trzecie miejsce i finał w niedzielę 25. I jak informuje Jacek Kubiak, współorganizator tego turnieju, w składach wszystkich drużyn jest 14 reprezentantów, którzy grali na ostatnich mistrzostwach świata z 6 państw. No więc właściwie galeria zawodników grających na mistrzostwach świata, w tym w Zaksie Kędzierzyn-Koźle będą to wspomniani Śliwka, Janusz i Kaczmarek i Kwolek w Warcie Zawiercie. Ja myślę, że to, co powiedziałem, już powinno być samą reklamą na menu siatkówki, żeby do Zalasewa się wybrać. Tym bardziej, że za dwa tygodnie to już odpoczną. No, jeżeli nie będą trenowali do tego czasu, to mniej więcej na tym turnieju powinni się pojawiać.
Jest szansa, że już trenerzy będą ich ściągać. Tak powiem, z odpoczynku, bo pewnie będą mieli jakiś teraz czas, żeby
zregenerować się
po mistrzostwach, ale te dwa tygodnie to już może być za dużo i kto wie, czy na ten weekend nie zjadą.
Nie zjadą, tym bardziej, że w zeszłym roku po Mistrzostwach Europy odbył się Memoriał Arkadiusza Gołasia i Kaczmarek i Śliwka po Mistrzostwach Europy przyjechali, grali już i już grali w Zalasewie. Zatem będzie można zobaczyć. A Zaksa to jest przecież zdobywca Ligi Mistrzów i Puchar Mistrzów ze sobą Zaksa przywiezie, też będzie można zobaczyć. Nie będzie Pucharu za Mistrzostwo Świata, też swego czasu na Memoriale Gołasia był wystawiany jeszcze w uranej gościnie. Ale medale, może ktoś przywiezie, ale nie wiem, czy niektórzy będą chcieli je pokazywać. Szanowni Państwo, muzyczny przerywnik do siatkarskiej rozmowy. Wracamy za chwilę. Wracamy do siatkarskiej rozmowy z Damianem Lisieckim, byłym zawodnikiem, trenerem siatkarskim. Omówiliśmy Mistrzostwa Świata. Sukces z czegoś musi wynikać. Myślę, że w Polsce wynika z fenomenu siatkówki, z którym mamy do czynienia. Pamiętasz, jak zaczynałeś grać w siatkówkę? To był to sport typowo niszowy.
Niszowy.
On na świecie też, powiedzmy sobie szczerze, jest trochę niszowy jednak. Ja tak czasami z przekąsem mówię, to jest spor jednak z pustawych hal, tak? To Polska jest takim fenomenem. Ale właśnie, coś nastąpiło, nie wiem, 20 lat temu mniej więcej, gdzie ta siatkówka...
Nawet więcej trochę.
Więcej, koniec lat 90., tak? Jest. To był ten czas...
Mistrzostwo świata zdobyte przez juniorów.
Mhm, że taka drużyna się pojawiła i to było to pokolenie właśnie Gruszki, Zagumnego, tak, Świderskiego, Paweł Papkę, tak? Czyli dzisiaj trenerzy, działacze siatkówki, to były lata 90. Oni po raz pierwszy zagrali w Lidze Światowej, zawitała Liga Światowa do Polski pod koniec
lat
90.
No i właśnie
90.
ten produkt też taki był, oprócz tego, że marketingowy, to też, tak powiem, gdzieś mogący mieć wpływ na aspekt sportowy, bo jednak ten poligon się stworzył taki dodatkowy oprócz tych imprez mistrzowskich.
Do tego chyba ta czołówka siatkarska, tych kilka reprezentacji, które walczą najwyższe trofea, nie jest na tyle mocna, że można było przy odpowiednim szkoleniu, przy tej popularności zbudować siłę i potęgę, jeśli chodzi o męską siatkówkę w naszym kraju, że to udało się osiągnąć, że jesteśmy teraz światową czołówką.
No tak, chyba wykorzystaliśmy moment taki, że inne dyscypliny chyba trochę przespały pewne rzeczy i my świetnie się zorganizowaliśmy, bo oprócz oczywiście aspektu sportowego, to tak naprawdę fundamentem tego sukcesu jest organizacja i Polski Związek Piłki Siatkowej bardzo dobrze organizacyjnie i w kontekście, że tak powiem, imprez sportowych, ale też w kontekście szkolenia młodzieży zaczął działać i to zaczęło przynosić sukcesy. No, początek 2006 rok, później 2009, tak, i 14, 18 i teraz i to wszystko jest moim zdaniem w dużej mierze przez ten fundament organizacyjny.
Bo mówisz też o szkoleniu. No, Nikola Grbicz powiedział bardzo ciekawą kwestię przed Mistrzostwami Świata, że gdyby powołać na Mistrzostwa Świata reprezentację składającą się z 30 czy 35 zawodników, bez dwóch zdań Polska miałaby najsilniejszy skład, bo tylu u nas jest dobrych siatkarzy. Może jeśli chodzi o pierwszą szóstkę, to może być już różnie, tak? Już może być szóstka francuska z największymi gwiazdami mocniejsza, szóstka włoska, jak się okazuje, może być mocniejsza, ale ten ogrom tych siatkarzy, co widzimy? 4 lata temu Mistrzostwo Świata, 8 lat temu Mistrzostwo Świata, a tam jest cały czas zmiana kadr. Zatorski ustaliliśmy też powyżej 30. Stabilnie, bo grał w tych wszystkich finałach. Kurek, gdyby go Antiga powołał 8 lat temu, też by był, ale akurat jakiś nie po drodze mu było z trenerem Antigą. A tak cały czas jest młoda krew. No to widać, że co, ta młodzież się garnie do siatkówki, bo co? Bo ta siatkówka jest na każdym kroku. W szkołach tak to wygląda?
Znaczy nie, no jest system szkolenia w siatkarskich ośrodkach szkolnych, który jest dotowany przez ministerstwo, ale też jak Państwo zwrócą uwagę, zrobiła się bardzo mocna liga nasza, plus liga, gdzie można ogrywać młodych zawodników, gdzie ten młody zawodnik widzi sens rozwoju swojego, bo może trafić do najlepszego zespołu. Teraz właściwie wszystkie spotkania są transmitowane, czyli kolejny krok, kiedyś było tam od kilkadziesiąt godzin, 200 godzin, a teraz właściwie każdy mecz plus ligi jest transmitowany w Polsacie lub Polsacie Sport lub w Ekstra, tak, w Polsacie Ekstra Sport, tak?
Także są w telewizji.
Ale są w telewizji, tak? I to, tak mówię, ten system organizacyjny cały polskiej siatkówki jest właśnie tym fenomenem, bo on doprowadził do tego, że ci młodzi chłopcy, czy też dziewczynki, tak? Chcą grać w siatkówkę, no bo ona jest popularna, bo ona jest pokazywana w telewizji, kibice to widzą, kibice zresztą się świetnie bawią, są zorganizowane bardzo fajnie mecze, tak, siatkarskie.
Czyli dwutorowo musi iść produkt komercyjny, jakim tak. Jest na przykład liga, czy to, co się dzieje wokół reprezentacji, rozgrywki międzynarodowe. Wiemy, jak obudowane są mecze reprezentacji, to są widowiska nie tylko sportowe, ale muzyczne, artystyczne tak. I tak, no, marketingowo faktycznie jest to rozmuchane. I też ta część sportowa, ta część, jeśli chodzi o szkolenie młodzieży, i to też, powiedzmy, no, funkcjonuje dobrze, że właściwie każdy trener na świecie chce pracować z polskimi siatkarzami. I tak na dobrą sprawę nie ma problemu, żeby tu gwiazdy trenerskie ściągnąć do Polski, jak widzimy. Chociażby Grbicza na przykład.
Tak, to prawda, no bo jest ta jakość i czują też trenerzy tą energię, tak? I tak jak powiedziałeś przed chwilą, Grzegorz, że Grbicz powiedział, że tutaj jest 30-35 zawodników na
poziomie reprezentacyjnym.
Poziomie tak. Bardzo dobrych, tak? Mhm. Nie ma może takiego fenomena, który by jak to, co zrobili Włosi na przykład, bo oni tam akurat udało mi się dwóch, trzech zawodników takich naprawdę na high poziomie wychować. My, mam nadzieję, że będziemy do tego dążyć. Natomiast my możemy też dlaczego trener chce być tutaj pracować, bo ma możliwość wyboru. On nie wybiera z 10 zawodników i musi wziąć 10, tylko on może sobie powołać na przykład do szerokiej kadry 30 zawodników, popracować z nimi przez 2-3 tygodnie, poobserwować, porozmawiać i wtedy wybrać sobie kadrę która nie będzie, tak powiem, narzucona z przyczyn personalnych, tylko on będzie mógł sam tak naprawdę sobie zbudować zespół, z którym będzie mógł osiągnąć sukces i to jest, mi się wydaje, też dużą wartością.
Piętą achillesową reprezentacji Polski są Igrzyska Olimpijskie, Fatum, ćwierćfinału, zawsze odpadamy. W ćwierćfinale 2024 rok Paryż, to najbliższa duża impreza za rok, Liga Światowa, ale taka największa impreza, na którą Mistrzostwa Europy jeszcze.
Ale wracając do Olimpiady, Grzegorz, to jest te wicemistrzostwo świata, bo zbudowaliśmy dwa razy rzędu Mistrzostwo Świata w 14 i 18 roku.
I zapewne jechaliśmy na Igrzyska Olimpijskie.
Tak mi się wydaje, że tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, że troszeczkę ten taki pstryczek w nos.
Tak.
I patrząc na inne reprezentacje, a głównie reprezentację Włoch, która jest bardzo progresywna w rozwoju sportowym, że jednak brakuje czegoś, a mamy 2 lata czasu, żeby...
I widzimy, czego brakuje.
I widzimy, czego brakuje i mamy 2 lata czasu, żeby na tym popracować. A w końcu Igrzyska Olimpijskie to jest... największa impreza, tak naprawdę siatkarska, najbardziej prestiżowa i każdy sportowiec chce być na Igrzyskach Olimpijskich i ten sukces olimpijski chyba wszyscy na niego czekamy i on jest dla nas najważniejszy, ale mamy, tak jak powiedziałem, ten wicemistrzostwo świata, oby to było nabranie dużej pokory do Igrzysk Olimpijskich, bo mamy na to trochę czasu.
A wiesz, kogo jeszcze brakuje? Wilfredo Leona.
W tej układance mam nadzieję, że nasz trener Nikola Grbicz gdzieś tam w tą układankę wkomponuje naszego reprezentanta i kto wie, czy ta układanka nie będzie jeszcze bardziej barwna.
No to na to liczymy. 2024 rok, Igrzyska w Paryżu, ale występami siatkarzy też będziemy się w międzyczasie oczywiście emocjonować. Już za chwilę też Mistrzostwa Świata Siatkarek. Też jest nowy trener z najwyższej europejskiej półki, który poprowadził Koreanki do medalu olimpijskiego.
I dwóch trenerów uniwersyteckich właściwie. Dwóch. No, Nikola ze mną pracował.
A, jest też w sztabie, tak?
Tak, w dwóch sezonach.
No i
w sztabie jest jeszcze Krystian Pachliński, który był przez 2 lata naszym zawodnikiem.
Tutaj fazę testu OM Poznań, tak?
Tak jest.
Tak. No to mamy akcenty faktycznie i zawodniczki, no już nie z wielkopolskich klubów, ale pochodzące oczywiście z Wielkopolski, z Poznania i z okolic i nie tylko, więc trzymamy oczywiście kciuki za kobiecą reprezentację Polski na Mistrzostwach Świata. Obyśmy też mieli pretekst do takiej audycji po kobiecych Mistrzostwach Świata, ale to już byłby naprawdę wielki sukces. Ale dlaczego nie? Damian Lisiecki, były zawodnik, dzisiaj trener, pracownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Adama Mickiewicza, był moim siatkarskim gościem. Dzisiaj dziękuję za wizytę w studiu. Program zrealizował...
Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Przyłączam się do pozdrowień. Łukasz Kurzawski program zrealizował, Grzegorz Hałasik przygotował, poprowadził. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Wakacyjny ekspres sportowy.